Poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski zapowiada referendum o polexicie na 2027 rok. Sejm zajmuje się projektem Kai Godek zakazującym m.in. manifestacji LGBT. Tymczasem Władimir Putin wysyła sygnały do zachodniej prawicy, oferując rosyjski, rozsądny konserwatyzm. Co wybierze Polska? Tęczową, neomarksistowską Unię czy konserwatywną, putinowską Rosję? Czego chcą politycy, czego chcą młodzi Polacy? Idź pod prąd na żywo. Zapraszam. Witam Państwa w programie Idź Pod Prąd na żywo. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a moimi gośćmi są pastor Paweł Chojecki.
Witam troszkę nietypowo.
Witam serdecznie. Oraz Marcin Palimonka, nasz specjalista od technologii i patologii.
Dzień dobry, witam Państwa.
Witamy. Dziś porozmawiamy o konflikcie, czy to w ogóle jest konflikt, między Wschodem a Zachodem. W Polsce się to rozgrywa. Z jednej strony konserwatyści, czy ci, którzy przedstawiają się jako konserwatyści, wytykają Zachodowi, że jest zepsuty, marksistowski, neomarksistowski. Już się pojawiły zapowiedzi referendum o polexicie. To złożył Janusz Kowalski. Z drugiej strony Władimir Putin nie tylko, że krytykuje Związek Sowiecki, ale przedstawia się jako konserwatysta i ratunek dla konserwatystów na całym świecie. Co z tego wyniknie, dokąd pójdzie Polska i czego chcą Polacy, o tym dziś porozmawiamy. Słuchaliście, czytaliście przynajmniej pewnie przemówienie Władimira Putina na klubie Wałdajskim. No, bardzo tam często pojawiało się słowo konserwatyzm, rozsądny konserwatyzm, konserwatyzm optymistów. Władimir Putin praktycznie skrytykował na Zachodzie wszystko to, co równie dobrze mógłby skrytykować, wydaje się, na przykład właśnie Janusz Kowalski z Solidarnej Polski. No, czy jak to odbieracie?
Może kolega w studiu pierwszy?
Dobrze, to ja może zacznę. No więc tak, no jeżeli chodzi o same te, powiedzmy, rewelacje Putina, no to myślę, że no to jest w sposób oczywisty, komunikat skierowany bezpośrednio, powiedzmy, do konserwatystów. Teraz no tylko pytanie, ile tych konserwatystów, bo często konserwatystów spotkamy w pokoleniu młodszym, czyli tym młodszym mam na myśli do 35 lat, bo myślę, że tutaj no niewiele tego będzie, więc ten komunikat jakoś temu młodszemu pokoleniu ja nie widzę po prostu, żeby Unia Europejska jakoś koniecznie przeszkadzała. Pojawiają się tam jakieś zgrzyty pomiędzy, powiedzmy, jakąś centrolewicą a skrajnymi progresywistami, ale tak w młodszym pokoleniu za bardzo nie widzę, żeby do nich kierować jakieś komunikaty konserwatywne, żeby oni byli bardzo znudzeni współczesnym światem, więc myślę, że to jest bardziej komunikat do opcji konserwatywnej, czyli może pokolenia starsze i tym podobne.
Dla mnie bardzo niebezpieczny był komunikat pana Dugina, to jest taki główny ideolog, można powiedzieć myśliciel, strateg rosyjski, potem dopiero Putin przekłada to na różne decyzje polityczne, ale to właśnie towarzysz Dugin, syn generała GRU, daje te, można powiedzieć, dalekosiężne wizje. I ostatnio towarzysz Dugin zaczął chwalić Polskę. Wcześniej no to mniej więcej była taka narracja, że taki pękar traktatu wersalskiego, że to tam taka wycieraczka pomiędzy Wschodem i Zachodem, w ogóle się Polską nie należy przejmować, a teraz nagle chwalą Polskę. No, jak on zaczął chwalić Polskę, to ja się boję, bo to znaczy, że oni chcą Polskę pogrąć, albo przynajmniej rozebrać na kawałki, nie? I ogólnie zniszczyć. Bo jak nas krytykują, no to znaczy, że tam jest dobrze ogólnie. A oni nas chwalą. No i teraz, jak przeczytałem to przemówienie Putina, no to stwierdziłem, że to nie przypadek. Te dwie rzeczy, czyli wypowiedź Dugina chwaląca Polskę i teraz oferta Dugina do tych wszystkich zatroskanych w Europie tym, że tu się takie lewactwo pleni, że tu upadek, demoralizacja, już rozkład społeczeństw zachodnich, tam pomniki obalają i tak dalej, że teraz już Rosja bezpośrednio stawia ofertę. My was wyzwolimy przed wami samymi. To jest najgorsze w tym przesłaniu. Analizując samo przemówienie, no to można powiedzieć, że jest to stek kłamstw. Po pierwsze, nie Zachód sam się rozpadł, tylko agentura rosyjska już od lat, powiedzmy 60. przynajmniej, bardzo mocno, a niektórzy mogą powiedzieć, że już w latach 30. też to się działo, bardzo mocno oddziaływała na środowiska intelektualne Zachodu. To była taka doktryna Gramsciego właśnie z lat 30., jeszcze sprzed II wojny światowej, żeby przejąć Zachód poprzez przejęcie jego instytucji. Potem dołożono na masową skalę demoralizację młodzieży. O tym mówił taki uciekinier z Rosji, pułkownik KGB Jurij Bezmienow. I on opowiadał, że to jest celowy, systematyczny proces rozpisany na kilkadziesiąt lat. Najpierw przejęcie instytucji, później demoralizacja, potem powodowanie chaosu i braku zaufania do autorytetów, potem wywrócenie do góry nogami państwa, praktycznie chaos, i wtedy wchodzi wyzwolicielska armia rosyjska. To jest największe kłamstwo w tym liście, że to Rosja. Putin mówi, my sobie stoimy z boku i nic nie mieszamy się do tego, co się tam dzieje. To nieprawda. Oni są aktywnymi rozgrywającymi tych wszystkich protestów, które przetoczyły się przed wyborami Trumpa w Stanach Zjednoczonych i które po części docierają do Europy Zachodniej. Także wilk, można powiedzieć, nas atakuje i obiecuje jednocześnie, że nas przyjmie w swoje, no niedźwiedź może, w swoje miłe łapki.
Ośrodek Studiów Wschodnich nazwał tę postawę potiomkinowskim konserwatyzmem, jak rozumiem, na wzór wiosek potiomkinowskich, które były w Związku Sowieckim na pokaz dla przybyszów z Zachodu, dla dziennikarzy, kiedy w rzeczywistości wszystko wyglądało zupełnie inaczej. No Putin już od ładnych paru lat ten konserwatyzm tak lansuje, można powiedzieć, już na poprzednich przemówieniach też Klubu Wałdajskiego w różnych artykułach, ale mnie coś ciekawego, mnie jedna rzecz tutaj uderzyła, no te wszystkie tam konserwatywne sprawy, no oczywiście przedstawiał, no tam i dotyczące płci, i seksualności, rodziny, i przeróżnych innych spraw. Natomiast odrzucenie ekstremizmu jako metody działania to zaprezentował i myślę, że tutaj no już wprost korespondencja z odrzuceniem fundamentalizmu z kolei na Zachodzie można by jakoś zarysować. No, ekstremizm też w Rosji od jakichś 10 lat bardzo jest zwalczany, przynajmniej oficjalnie. Mm-hmm.
No tutaj można powiedzieć, że fundamentalizm to się wiadomo od razu każe z jakimi siłami, czyli z konserwatywnymi, no bo we współczesnej Europie, jeżeli chodzi o fundamentalizm, no to fundamentaliści to są konserwatyści i najczęściej jeszcze chrześcijanie, powiedzmy, nie?
Tak jest.
Ja bym jeszcze poszedł w kierunku tego określenia rozsądny konserwatyzm. Nie?
Rozsądny,
zobaczcie,
umiarkowany.
Rozwój komunistów chińskich, to jaki ma być? No na Zachodzie, na wolnym rynku, w kapitalizmie, no to jest rozwój, nie? Już tam rozwój, ludzie są bogatsi, mają więcej domów, samochodów, czego tam sobie życzą, nie? A jaki ma być rozwój komunistów chińskich, którzy nam proponują? No nie może być to zwykły rozwój, gdzie każdy się rozwija jak chce, ale musi być zrównoważony. Noż jak będzie zrównoważony, to ktoś będzie musiał pilnować tej równowagi. No a teraz przejdźmy do konserwatyzmu rosyjskiego. No, konserwatyzm, no to wartości tradycyjne, no w naszym kręgu kulturowym
wartości biblijne, nie? Czyli to, co pochodzi z tej księgi. Nie? Noż ładnie, no ale teraz ma być jakiś inny ten konserwatyzm, nie zwykły, gdzie po prostu odwołujemy się do naszej historii, tylko ma być rozsądny, czyli jakiś rozsądek. No czyj to będzie rozsądek, jak myślisz, twój czy Putina? Bo dla mnie to jest oczywiste, że to będzie rozsądek władzy sowieckiej. I ona będzie decydowała, co dzisiaj jest konserwatyzmem, a co nie jest. Ja bardzo bym tych, którzy, bo dzisiaj to trzeba jasno powiedzieć, to nie jest błaha sprawa. Ten problem będzie narastał. To, co robi ten Kowalski, co robi Ziobro, co robi pani Godek, jeszcze wielu innych, myślę, tam także część Ruchu Narodowego i tak dalej, to będzie narastało. To propagowanie dobrego cara, ochrony chrześcijaństwa, ochrony wartości konserwatywnych. Jak ktoś troszeczkę liznął historii. I pamiętacie, jak Polska chciała się modernizować w XVIII wieku. To co się pojawiło? No właśnie dokładnie ten sam prąd, który stwierdził, oni niosą postęp, lewactwo, zniszczą nasze tradycje, zniszczą nasze życie. Tak nie może być. Odwołajmy się pod opiekę Putina. No oni wtedy nie mówili Putina, tylko tam carycy, czy jakoś tam inaczej, nie? Ale że Rosja, o Rosja wielka, chrześcijańska, no prawosławna, ale chrześcijańska monarchia, silna, z wielką armią, z silnym państwem, noż to jak my tak dobrze proponuje światu, nam proponuje. I teraz wchodzimy, dlatego myślę, że Putin teraz rozpoczyna tę agresję ideologiczną, to przemówienie jest właśnie taką agresją, czyli żeby przeciągnąć państwa byłego bloku wschodniego, czyli tak mówiąc naszym językiem Trójmorze albo Międzymorze, Jagiellonię, no różne są ten obszar, żeby przeciągnąć z powrotem do Rosji. To jest prosty cel, nie? Że teraz ten teren, tak jak w pierwszej wojnie światowej był właśnie terenem walki, która strona, czy Rosja, czy Zachód więcej wyciągnie w II wojnie światowej, bardzo podobnie, tak i teraz no, jest wojna, żeby rozerwać ten blok, żeby on w całości nie przeszedł do jednego z tych graczy Zachodu i Wschodu. Także na to gra Putin, oczywiście chciałby wszystkich przejąć. I mamy pokolenie, czy nawet może już prawie dwa, które nie zna komunizmu. I te bajki wujaszki Putina dla tych ludzi to jest całkiem co innego niż dla mnie. Bo do mnie Putin nie mówi, bo on wie, że chociażby zatańczył na róże, jak ten, jak on się tam nazywa z TVP?
Pereira.
Nie słucham?
Pereira.
Pereira na TikToku. To i tak mnie nie przekona, no. Bo już ja i historię znam, i w komunizmie żyłem. To już mnie tu żaden Putin tymi konserwatyzmami rozsądnymi, czy jeszcze może być kolorowy konserwatyzm, czy oświecony konserwatyzm, czy chrześcijański konserwatyzm, ja mam to w dupie i on to wie, on nie do mnie mówi. On mówi do takich ludzi jak wy, tam w studio, bo wy jeszcze już komunizmu praktycznie się nie zażyli, znacie go z opowiadań, jeśli rodzice zrobili dobrą robotę, to macie właściwe poglądy, ale są miliony ludzi, którym rodzice nie dali właściwej wiedzy historycznej. I oni są adresatami przemówienia towarzysza Putina i tej propagandy, która się teraz będzie wylewać przez takich Kowalskich, przez takie Godki, czy przez takie wypowiedzi jak ministra Ziobry, który mówił, że nie można komunistycznej firmy Huawei, nie można tu w żaden sposób dyskryminować.
Marcin, jako adresa z tego przemówienia.
No co mogę powiedzieć jako adresa? Tak jak Paweł mówi, rzeczywiście ja komunizmu już nie pamiętam. A co mogę powiedzieć o moim, powiedzmy, pokoleniu w tym bardziej konserwatywnej jego części? To rzeczywiście, no oczywiście trafiają się też rozsądni ludzie w Polsce młodzi, którzy wcale to pokolenie jakoś wielce się tym nie zachwycą, ale jest całe mnóstwo młodych ludzi, którzy rzeczywiście widzą zbawienie, powiedzmy, w Putina. Przecież to jest też obecne i w Ameryce, i w Ameryce Południowej, ten konserwatyzm Putina jako wybawienie. I co ciekawe, ja pierwszy raz w ogóle o takiej idei, że Putin jest konserwatystą, a Rosja jest konserwatywna i w ogóle jest super, dowiedziałem się z memów w internecie. I co ciekawe, to właśnie to jest jedno z głównych źródeł też propagandy, bo ten ośrodek badań internetu w Petersburgu, on produkuje cały czas takie treści, zalewa internet. No i ja się między innymi stamtąd dowiedziałem. No i zresztą istnieje całe mnóstwo też takich, powiedzmy, środowisk, które naturalnie ściągają młodych ludzi i też przyciągają do Rosji, chociażby te, powiedzmy, neopogańskie środowiska. Oczywiście nie twierdzę, że jakieś to wyznanie od razu się z tym kojarzy, ale wszyscy znajomi, których miałem, to oni jakoś ciepło spoglądali na Rosję, bo to wszyscy Słowianie się zjednoczą i będą razem, więc znaczy będzie pokój tu na naszych ziemiach i pod przewodnictwem Rosji jakoś to będzie. No i pokazuje, że dla młodych ludzi to jest wiele tych frontów tego zbawienia, powiedzmy, narodu poprzez konserwatyzm Putina. Raz to przemówienie Putina, dwa, że w internecie też się dzieje bardzo, bardzo szeroka propaganda, co badano i udowadniano. No i też różne inne dziwne środowiska, których adresatami są młodzi ludzie, często radykalni. Młodzi ludzie lubią radykalizm, także tego jest całkiem mnóstwo.
Ale to Putin nie chce ekstremizmu.
Putin nie chce ekstremizmu, ale jak coś ekstremiści go wspierają, to w sumie mogą być. I tak to działa.
Ciekawe, że
Oczywiście, jeśli mogę, Putin oczywiście będzie mówił, że nie chce ekstremizmu, ale będzie się ekstremistami posługiwał zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Tutaj jeszcze nałożyłbym kolejny wątek, tu podchwycę od ciebie, Marcin. Powiedziałeś, że się dowiedziałeś z memów. To jest, myślę, bardzo ważna obserwacja. Skąd twoi rówieśnicy i młodsi ludzie, a weź teraz 13-latków, skąd czerpią wiedzę o świecie? Z memów. Co w memach można pokazać? Jaką głębię wyrazić? Kiedy człowiek ma wiedzę, to wtedy może się z nich śmiać. Ale jeśli nie ma żadnej wiedzy, a tylko kolorowe obrazki, to można wykreować dowolną rzeczywistość. I ten młody człowiek nawet się nie kapnie, że jest w fałszywej rzeczywistości. To naprawdę przypomina mi Matrix.
Trochę obronię memy, chociaż może to nawet nie są memy, ale na stronach z memami w ostatnim czasie pojawia się dość sporo już takich dłuższych tekstów, pisanych może takim językiem bardzo nieformalnym, ale no, nie zawsze tak głupich, także różne treści tam są. Jak przeglądam internet, zdarzają się rzeczy głębsze i mądrzejsze niż na portalach na przykład internetowych, których poziom, mam wrażenie, ostatnio spada, także no, sama forma może być inna, natomiast, ale faktem jest, że oczywiście treściami zalewane są różnymi i na tym samym portalu z memami można jeden po drugim, dokładnie przeciwne punkty widzenia, widać, że różne ośrodki propagandy tam pracują, albo jeden ośrodek, który chce wszystkich podzielić na różne...
Jeśli mogę się wtrącić, nie wiem, Czarek, czy ci nie zepsuję twojej koncepcji programu, ale chciałem wrzucić ten wątek właśnie podziału, o którym wspomniałeś przed chwilą, podzielić, nie? Bo zobaczcie, co się stało z Polakami w XVIII wieku i później. Ogólnie ten podział, który teraz znowu zacznie żyć i będzie rozgrywany tu przez takich ludzi jak politycy Solidarnej Polski, czy PiSu, czy też i z drugiej strony, ten podział właśnie sięga XVIII wieku. Czy Polska ma się orientować na zachód, który jest tam takie nowinki, jakieś tam zdrada obyczajów, zdrada tradycji, bezbożnicy i tak dalej, nie? Tu Francja była wtedy, można powiedzieć, takim troszeczkę symbolem tego upadłego, katolicka Francja, no żeby tam nie było, że jak, nie? Takiego upadłego obyczaju. No i z drugiej strony właśnie ten taki silny, czerstwy na mrozie syberyjskim wykonany, a carat, który się jawił jako praktycznie gwarancja istnienia świata i cywilizacji. Nie? To przecież nasi wieszczowie o tym pisali, nie? Że car tylko posyła te niezliczone swoje wojska i tak dalej, i tak dalej. Nie? I zobaczcie państwo, że ten spór podzielił Polskę także w czasie pierwszej wojny, przed pierwszą wojną światową, no ale krwią spłynął w pierwszej wojnie światowej, jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym cały czas mieliśmy niesnaski Piłsudskiego, różne tam kłody rzucali pod nogi endecy, którzy właśnie optowali raczej za sojuszem z Rosją, a do Zachodu podchodzili dość nieufnie. I zobaczcie, że ta historia pojawia się teraz w naszym pokoleniu. I patrząc wstecz, mówię, lepiej, gdyby się udało, żeby wszyscy Polacy zobaczyli, no, los naszej ojczyzny jest lepszy tu albo tu, niż jak staniemy przeciwko sobie. Bo kiedy staniemy przeciwko sobie, pół Polaków będzie za Zachodem, połowa Polaków będzie za Wschodem i zaczną się naparzać między sobą, to jak myślicie, kto na tym wygra?
No ale jak wybrać, jeśli już musimy wybrać?
No właśnie, to jest najciekawsze pytanie w naszym rozważaniu, bo mamy dwie wizje. Z jednej strony taki demoralizacja, dowolność, nie mówię wolność, tylko dowolność, nie? I tam każdy robi co chce, jeden tak, drugi śmak, zgorszenie, panie i tak dalej, już nie będę w to brnął. A z drugiej strony taki wydaje się stabilny, konserwatywnie rozsądny układ, w którym jest sprawiedliwość, tak pozornie, w którym jest jakieś prawo, w którym są jakieś wartości. No i teraz tu, na Zachodzie, to się ciągle dowolność, czyli ciągle się tam, że tak powiem, coś zmienia, nie ma żadnej stałości, a tam jest taki spokój, ład i stabilizacja. No i teraz co wybrać? Trochę to zależy od naszego temperamentu. No ci, którzy bardziej lubią wolność, dowolność, no to od razu sympatia na Zachód. No a ci, którzy taki nastajaszczy, solidny, konserwatywny, nie lubią, żeby tam kwiatek przestawiać na oknie, no to od razu im się, tak wiecie, na zasadzie uczuć, będzie ruski świat podobał, nie? Ale myślę, że musimy sięgnąć głębiej, a nie tylko do poziomu tego, co by nam się bardziej podobało, bo tak mniej więcej się podzielimy pół na pół, nie? Myślę, że trzeba zadać sobie pytanie, gdzie człowiek może lepiej funkcjonować? Gdzie może realizować to, co Bóg mu dał, ten mandat, który Bóg mu dał? Czy w tym świecie dowolności, gdzie jest ogromna ilość zła? To, żeby nie było, że ja tam bronię Zachód. Czy w tym świecie scentralizowanym, kontrolującym wszystko i gdzie car jest Bogiem? No to tak do państwa, ja tam już sobie odpowiedziałem na to pytanie, nie mam z nim problemu, ale no to kieruję też do naszych widzów to pytanie. W którym świecie jest większa szansa zrealizować Boży mandat, który Bóg dał każdemu człowiekowi? W świecie dowolności czy w świecie carskiego zamordyzmu, rozsądnego konserwatyzmu?
To pytanie w takim razie do widzów. Możecie swoje propozycje oczywiście nam wysyłać i wpisywać, a pewnie będziemy jeszcze kontynuować te dyskusje. Konserwatyści w Polsce no, są przeróżni, przynajmniej tacy, którzy się podają za konserwatystów. Tak, jest konserwatywny PiS, są konserwatywni narodowcy, konserwatywna Konfederacja, przeróżne ugrupowania i jednostki. Czy oni są zafascynowani Putinem, czy oni będą ciągnąć stronę Putina?
Ja myślę, że szczególnie na polskiej prawicy, szczególnie w tych środowiskach, które się zwykło nazywać na prawo od PiSu, to istnieje, myślę, duża fascynacja Putinem, no bo oni często opowiadają takie historyjki gdzieś z tych krajów zamordystycznych, gdzie jakiś władca wziął i wykończył opozycję, bo była tam zbyt progresywna czy coś takiego. I chociażby po tym w ich opowieściach nawet, bo ja bardzo często słyszę taką, powiedzmy, fascynację tym zamordyzmem, tą władzą prawie że absolutną, Że
ten, ktoś ten porządek zrobi, że tak, było że tak, jak ma być, a nie jak to chce. Tak?
Że przychodzi ktoś i robi porządek, może tam wymordować ludzi, czy rozpędzić manifestację, jest porządek. I oni to opowiadają tak, jakby to była taka sympatyczna historyjka, że ktoś twojego wroga ideologicznego przywołał do porządku. Więc myślę, że jakaś tam sympatia na tych, w tych środowiskach, na, które się nazywa w cudzysłowie na prawo od PiSu, to istnieje dosyć spora.
I pytanie, czy ta sympatia jest faktycznie z uczuć, czy jest jakieś, jakieś coś gdzieś głębsze powiązania?
No, to jest... Proszę, proszę, Marcin.
No to jest dosyć ciekawe pytanie. Myślę, że tutaj uczucia grają dużą rolę, bo im młodzi ludzie, albo też w ogóle ludzie, czy mężczyźni przeważnie tak z tego, co słyszę, takie rzeczy opowiadają, to oni są znudzeni światem zachodnim, który jest taki miękki, więc mają znużenie tym wszystkim i chcieliby czegoś w końcu stanowczego i twardego, czegoś takiego jak powiedzmy jakiś Putin czy coś w tym rodzaju. Może brzmi to śmiesznie, ale to głównie też jest, myślę, motywacja taka emocjonalna właśnie, że młodzi ludzie, młodzi mają tego dosyć i ci, którzy są na prawicy, jakiegoś tego świata, w którym się obracamy, który jest taki miękki i nijaki i oni właśnie podają tą swoją fascynację. Na swoją drogą to niektórzy może naprawdę rozumowo też wierzą, że to jest rozwiązanie jakichś problemów świata.
Oczywiście tutaj taki wątek się zaraz pojawi. Którzy z nich to agenci rosyjscy, czyli opłacani przez Rosję bezpośrednio. I tu może was trochę zdziwi, ale myślę, że takich agentów bezpośrednio otrzymujących rozkazy z Kremla w tych środowiskach takich, które działają na ulicy, na jakichś tam marszach i tak dalej, jest bardzo, bardzo, bardzo mało. Ale ci, którzy są, wystarczą do tego, żeby zbudować pewną narrację, o której troszeczkę już wcześniej mówiliśmy, nie? Że tu car dobry, srogi, ale dobry, a tu Zachód to nijaki, zły i na pewno niedługo się rozpadnie, nie ma przed nim żadnej przyszłości. Nie? Także myślę, że ci ludzie są, można powiedzieć, indoktrynowani, gdzie papież nie Putin, a Jezus Chrystus. Tak. Największe państwo w dziejach świata, najwspanialszy projekt polityczno-państwowy Stany Zjednoczone zostały ufundowane na Słowie Boga, na Jezusie Chrystusie, nie na Putinie i nie na papieżu. Czyli jest możliwość. Nie? Dzisiaj czytałem sobie rano historię upadku Żydów, państwa żydowskiego, państwa już tego południowego państwa Judy, tego ostatniego przyczółka. Jak oni byli głupi w tym schyłkowym czasie swojego istnienia. Gardzili Bogiem, nastawiali sobie świątynek, czcili bałwany, odwracali się od Boga, a jednocześnie buntowali się przeciwko najeźdźcom, których Bóg nasyłał na nich. No i w ciągu parunastu lat to już było kamieni kupa. Stąd nie na papieża, nie na Putina. Ale Polacy mają się zwrócić na Jezusa Chrystusa, na ten kierunek, do Jego słowa. Ja nie mówię, że wszyscy Polacy mają tak jak ja, czy wy, zaufać Jezusowi Chrystusowi, żeby On był naszym Zbawicielem i tak dalej. Ale niech się ten kierunek naszego narodu pokaże, że my chcemy Boga. Nie tylko w jakichś pieśniach religijnych, ale rzeczywiście, prawdziwie w naszym sercu.
To oczywiście recepta bardzo dobra. Czy Polacy z niej skorzystają? Zobaczymy. No to pociągnijmy jeszcze ten temat właśnie fundamentu. Czy Zachód, tu Grzegorz Górny stawia tezę, że Zachód ma słabszy fundament niż Polska. No właściwie już możemy poza tą tezą, że to rozumiem, że tu katolicyzm niby jest tym fundamentem. A jaki faktycznie fundament teraz mają Polacy? Czy w ogóle jakiś mają?
Nie wiem, ja bym tutaj jest ta teza, że Zachód ma ten słabszy fundament. Ja bym powiedział, że niektóre państwa Zachodu wciąż mają silniejszy fundament niż Polska, bo wciąż lecą tą siłą rozpędu cywilizacji protestanckiej. To są często państwa protestanckie, gdzie nikt już nie ma nic wspólnego z Biblią. Ale cały czas, dopiero teraz powiedzmy, to się zaczyna zmieniać, że tyle pokoleń po zaniknięciu chrześcijaństwa dopiero społeczeństwa się degenerują. ale cały czas w urzędach ludzie są traktowani inaczej, cały czas są państwa, gdzie się zostawia samochody niezamknięte i tak dalej. No więc myślę, że jednak ja bym tutaj polemizował z tym panem, czy Polacy w ogóle mają taki solidny fundament, bo jednak uważam, że w wielu przypadkach, to oczywiście są, należy rozpatrywać poszczególne państwa, te państwa jednak mają solidniejszy fundament, nawet że już nie, mimo że już nie są chrześcijanami, to są siłą rozpędu tej cywilizacji postprotestanckiej.
Tak, ale co uważacie, jaki jest teraz fundament? No rozumiem, że kiedyś to był katolicyzm, że może w tym starszym pokoleniu to jeszcze był katolicyzm, ale młodzi teraz ludzie, co mają za fundament?
W gruncie rzeczy, ja bym powiedział tak, że nie mają, powiedzmy, nie mają żadnego, tak to ujmijmy, bo no nie mają katolicyzmu, a jaki kto ma fundament, to sobie sam wybierze, bo teraz jest kult samorealizacji, że możesz sam zdecydować o wszystkim, jest upadek tych wielkich wartości pokoleniowych, no więc każdy sobie coś tam wybiera, ale w gruncie rzeczy myślę, że jako grupa, to ja tu się czegoś nie dopatruję, czegoś, co by było takim fundamentem.
Sami sobie są
tak,
fundamentem.
Każdy sam stanowi o sobie, dosłownie nie ma.
Stawia na siebie.
Jeżeli ktoś jest neopoganinem, jeżeli ktoś jest ateistą, no to tak to wygląda, więc to jest społeczeństwo, bym powiedział, dosyć rozbite, w sensie w tej strukturze młodych ludzi, no bo wśród starszych to na pewno będzie ten katolicyzm. Teraz tylko pytanie, co my myślimy o tym katolicyzmie jako fundamencie.
Ja myślę, że jednak coś łączy młodych ludzi, że dałoby się znaleźć takie punkty wspólne w tym wymiarze, powiedzmy, jakiegoś największego fundamentu, najgłębszego fundamentu jestestwa. I nazwałbym to pokolenie należy mi się. To jest, myślę, fundament ideologiczny dzisiejszej, coraz większej grupy młodych ludzi. Tu rozmawiałem z przedsiębiorcą medycznym, panem Mariuszem Michałkiem, właśnie o młodych ludziach, którzy trafiają teraz do szpitali czy do ośrodków zdrowia z COVID-em. I oni wszyscy żądają na najbardziej wyśrubowanych standardach opieki medycznej, twierdząc, że im to się należy, tamto im się należy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale absolutnie nie myślą o jakiejś tam swojej odpowiedzialności, czy że coś powinni zrobić, czy tam nosić maseczki, czy się nie narażać, czy się szczepić. Nie, o, mi się należy, bo mi konstytucja, bo mi coś tam zapewnia, że ja mam teraz dostać to, 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 to i to. Czyli inaczej mówiąc, fundamentem jest ja. Nie? I oczywiście taka cywilizacja długo nie pociągnie, bo cywilizacja musi mieć jakąś wyższą wartość niż ja. No bo jeśli każdy jest skoncentrowany na sobie, to nie potrafimy stworzyć żadnej zbiorowości. Do nikąd nie pójdziemy. Nie? Tylko każdy będzie, raz się tam zdarzy, że kilku ludzi może pójdzie w jedną stronę, ale i tak się tam później pokłócą i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czyli cywilizacja, żeby przetrwać, musi mieć jakąś wizję, jakiś cel i później nadać temu jakiś porządek także instytucjonalny. Nie? No to tam mniej więcej państwa i te rzeczy. Nie? Dzisiaj hodujemy i to już od lat, to już od myślę 30 przynajmniej lat hoduje się ludzi, dla których najwyższą wartością jest ja. I myślę, że to jest celowe, bo to da, kiedy ci ludzie wejdą na stanowiska, to wiecie, już teraz widzimy, jak ekipa PiS-owska, czyli no takich ludzi mniej więcej w moim wieku i młodszych trochę, ale niedużo, tam powiedzmy 5-10 lat, nie? Czyli wychowanych jeszcze w starym systemie, przez przedwojennych nauczycieli jeszcze byliśmy uczeni i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, ta ekipa widzi, że już jest koniec państwa, że tu coś się dzieje złego, przynajmniej koniec tego ich państwa. To jaka jest dzisiaj mentalność ekipy PiS-owskiej? Nażreć się, nachapać, nakraść, bo już niedługo od koryta nasze ryje zostaną odciągnięte. Czyli teraz jest kradną na potęgę. Rozkradają państwo fundusze takie śmakie na ofiary dzieciom, na pokrzywdzonych, na sierotki Marysie. Wszystko te świnie ukradną. Nie? To jest dzisiejszy stan tych powiedzmy 50-latków, którzy są na najwyższych szczytach władzy. A co będzie za 15 lat, kiedy to pokolenie ja zacznie, to niech będzie za 5, za 10, zacznie dochodzić na szczyty władzy. to przecież takiego stanu rzeczy żadne państwo, nawet najbogatsze, nawet te państwa postprotestanckie nie wytrzymają. I dlatego komuniści w latach 60. stwierdzili, siłą Zachodu jest chrześcijaństwo. Musimy zniszczyć chrześcijaństwo biblijne, nie katolicyzm, chrześcijaństwo biblijne. Nowe narodzenie, ludzi, którzy odmieniają oblicze tej ziemi, którzy, można powiedzieć, są prawdziwą, duchową elitą narodu. Musimy zniszczyć ten etos, a wprowadzić w to samolubne ja. Jak już to nam się uda, to wtedy armia radziecka nie napotka na żaden opór. Żaden Leopard, Abrams, nie wiadomo co, nie pomoże, kiedy w nim nie będzie siedział czołgista, który będzie wiedział, dlaczego chce walczyć o swoją ojczyznę i o swoją wolność.
Smutna perspektywa, ale jednak z rozwiązaniem ewentualnym podanym, także zachęcamy też widzów, by ci, którzy jeszcze tego nie rozważyli, rozważyli, czy nie zamienić fundamentu ja na fundament Jezus. A za chwilę powiemy, jak działa ten stary fundament katolicki w praktyce w polskim państwie. Połączymy się z Andrzejem Turczynem i porozmawiamy o tym, kto jest silniejszy, prokuratura, kościół, sądy w polskim państwie. Marcinowi już dziękuję. Marcin Palimonka, ekspert od technologii i patologii.
Dziękuję Państwu bardzo.
Jego zobaczycie w serwisie technologicznym. A teraz krótka reklama książki. Wygrałem z księdzem pedofilem, właśnie z wątkiem prokuratorskim.
Występki biskupa Janiaka.
Co zrobił, jeśli chodzi o księdza?
Powinno zadać inne pytanie, czego nie zrobił. Słowa Rydzyka o Janiaku, że jest współczesnym męczennikiem, a Ziobro siedzi, no, mądry człowiek, nie? I wiesz, miliony ludzi to ogląda. Skoro minister sprawiedliwości twierdzi, że to jest współczesny męczennik, to znaczy, że ja wymyślam, że to ze mną jest problem.
Kościół odmawia wydania sądowi akt księdza pedofila Arkadiusza H. oraz jego przełożonego biskupa Janiaka. Takie informacje podaje Gazeta Wyborcza między innymi. O tym teraz porozmawiamy. Witamy mecenasa Andrzeja Turczyna.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Jak ty tę sprawę, czy w ogóle takie sprawy odbierasz? No, sąd chce przeprowadzić postępowanie, potrzebuje dowodów. Wie, że dowody są w dokumentach, które tworzył Kościół, tworzyła tam kuria, diecezja, a oni po prostu tych dokumentów nie dają. Jak to w ogóle jest w Polsce?
Tak można? Normalnie w Polsce to jest tak, że jak ktoś nie daje dokumentów, a dotyczy to postępowania karnego, no to organy prowadzące postępowanie karne mają w kodeksie postępowania karnego przewidziane możliwości przymusowego odebrania tych dokumentów. No i może gdyby nie to, że to jest ta tak zwana tysiącletnia instytucja, która nie chce dać tych dokumentów, to już dawno by organy postępowania karnego z tych przymusowych środków skorzystały. Mam nadzieję, że to nie państwo polskie klęknie na kolanko, tylko rzymski kościół będzie musiał klęknąć na kolanko i będzie musiał dokumenty oddać, a jak nie odda, to że zostaną mu zabrane na siłę. Taką mam nadzieję, chociaż w praktyce boję się tego, że przeszukanie kurii to grzech ciężki i będzie to bardzo utrudnione.
Tu akurat nie chodzi o proces karny, bo ten już, jak wiemy, no, zostało ogłoszone przedawnienie. Tutaj chodzi, jest proces o odszkodowanie jeszcze. Natomiast kuria...
Jeśli chodzi o proces o odszkodowanie, no to mechanizmy są może, powiedzmy, nie takie, że tam ktoś będzie przeszukiwał, ale sąd ma instytucje również przepisane w kodeksie postępowania cywilnego. Wzywa do wydania dokumentów. Jak ktoś nie chce wydać, to może karać grzywnami do momentu, aż ktoś wyda, tak? No więc mechanizmy są także przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego. I jak mówię, tylko determinacja sądu moim zdaniem może doprowadzić do tego, żeby te dokumenty jednak odzyskać, uzyskać.
Ciekawa jest odpowiedź kaliskiej kurii. Wezwanie do dostarczenia dokumentów wykracza poza dotychczasową praktykę kontaktów z władzami świeckimi.
No tak, no bo rzymski kościół uważa, że nie jest instytucją działającą w ramach porządku prawnego w Polsce. Wydaje im się coś innego, nie wiem co, nie jestem rzymskim kościołem. Natomiast myślę, że sąd w tej konkretnej sprawie powinien zachować się jak sąd w Rzeczpospolitej i powinien stosować prawo w stosunku do każdego, kto po polskiej ziemi stąpa, także jeżeli chodzi o panów w czarnych, długich sukniach.
Ciekawa jest też druga sprawa, bo sąd zwrócił się nie tylko do kurii, ale też do nuncjusza apostolskiego w Polsce o udostępnienie z kolei akt watykańskich sprawy biskupa Janiaka. Sąd twierdzi, że treść tych dokumentów ma istotne znaczenie dla toczącego się postępowania. Powołuje się na artykuł 248 właśnie kodeksu postępowania cywilnego, że każdy obowiązany jest przedstawić na zarządzenie sądu w oznaczonym terminie i miejscu dokument znajdujący się w jego posiadaniu i stanowiący dowód faktu istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy. Nuncjatura najpierw twierdziła, że nie dostała pisma w ogóle z sądu. Potem jednak się okazało, że odmówiła odniesienia się do wniosku sądu, ponieważ został on przesłany w niewłaściwy sposób, czyli pocztą. A nuncjatura twierdzi, że powinno zostać dostarczone przez Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a nie przez pocztę, więc nie odpowie.
Może, no to już, bo to rzeczywiście, jeżeli sąd się domaga dokumentów watykańskich, to Watykan jest państwem, no w związku z tym jakieś tam procedury rzeczywiście mogą obowiązywać. Chociaż uznałbym, że jeżeli te dokumenty znajdują się na terenie Polski, no to można i stosować przepisy KPC właśnie w taki sposób, w jaki to zastosował sąd. Jak mówię, moim zdaniem będzie tylko tutaj potrzebna determinacja sądu, żeby osiągnąć zamierzony efekt. Choć myślę, że taka buta, czy to nawet by można powiedzieć bezczelność hierarchów będzie bezprzykładna i przy pomocy po pierwsze buty i bezczelności, a po drugie przy pomocy przymusu duchowego, że to grzech, tak się czepiać rzymskiego tysiącletniego wielkiego kościoła i myślę, że opór będzie duży.
Jeszcze w takim razie zapytam właśnie o tę sprawę karną, która się niedawno zakończyła ogłoszeniem przedawnienia. Jak to jest? Czy w Polsce tak trudno jest określić, czy sprawa jest przedawniona, czy nie? No, sąd pierwszej instancji twierdził, że nie jest. I oskarżenie, i obrona też nie mówiły nic o przedawnieniu. Dopiero sąd apelacyjny nagle stwierdził, że jednak sprawa księdza Arkadiusza H. się przedawniła.
No jakby wydaje się, że przepisy prawa karnego zostały tak pomyślane i tak sformułowane, żeby nie było wątpliwości, że ktoś popełnił czyn zabroniony pod groźbą kary. To, czy ktoś popełnił, czy nie popełnił, to też jest ten element przedawnienia. No nie znam stanu faktycznego tej konkretnej sprawy, w związku z tym no, nie mogę się wypowiedzieć co do konkretnego rozstrzygnięcia sądu, dlaczego tak, a nie inaczej, ale jak mówię, idea przepisów, sens przepisów prawa karnego jest taki, one mają być jednoznaczne, żeby nie było wątpliwości, kto, kiedy i za co podlega odpowiedzialności karnej. Oczywiście ta zasada nie przesądza tego, że nie mogą pojawiać się okoliczności czy tam wątpliwości w konkretnym zdarzeniu. Natomiast jak mówię, no, idea jest taka, jaka jest. Musi być jasno i tak myślę, że jest jasno, że z przepisów jednoznacznie wynika, jakie są reguły przedawnień. Co do tego, czy ktoś to zauważył, że wcześniejsze sądy to zauważyły, a dopiero późniejszy tego nie zauważył, nie nadawałbym temu argumentowi jakiegoś wielkiego znaczenia. No też by można było powiedzieć, że ta struktura odwoławcza w procesie karnym polega na tym, że ten wyżej to widzi więcej, no i z istoty rzeczy powinien być takim bardziej obeznanym, doświadczonym sędzią, który rozstrzyga sprawę. Więc no nie nadawałbym temu akurat jakiegoś znaczenia, że wszyscy po kolei nie widzieli i nagle sąd wyższej instancji to zobaczył.
Dziękuję ci, Andrzeju, za ten komentarz. Będziemy oczywiście dalej obserwować tę sprawę, no teraz już cywilną.
No być mogę, może... mogę mieć pytanie do Andrzeja?
Oczywiście.
Bo z tego, co piszą media, to jest i to tak, wedle mojej wiedzy również, pani sędzia Orzeł no, dokonała takiego milowego kroku. Nikt w Polsce, tej już powiedzmy po 89 roku, nie odważył się żaden sędzia w taki jednoznacznie propaństwowy sposób wystąpić do kurii z taką groźbą nawet przeszukania. Jak myślisz, jaka będzie dalsza kariera pani sędzi?
A nie wiem. Może
no ja pytam, jak myślisz?
Jak myślę? Naprawdę nie wiem. No, no oczywiście sędziowie są różni. Pani sędzia na pewno z dozą zaufania, a nawet może nie z dozą zaufania, tylko wtedy trzeba do tego rzymskiego kościoła wręcz z podejrzliwością podchodzić. I dlatego jeżeli nawet był taki zwyczaj, no to... to rzeczywiście taki zwyczaj może podlegać zmianie i bardzo dobrze, że podlega zmianie, bo moim zdaniem dzisiaj trzeba z dużą podejrzliwością podchodzić do działań rzymskiego kościoła na skutek tego, jak wielkie skandale tam się wydarzały. O tak.
Johnny na czacie podsumowuje: sądy, nie lękajcie się.
Bardzo, bardzo mi się podoba ta konkluzja naszego widza. Dodam jeszcze, że ta korespondencja z nuncjaturą rzymską pokazuje, że Kościół katolicki jest elementem obcym. Nie jest polski, to nie jest polski Kościół katolicki. Jest takie wyznanie, ono w Stanach Zjednoczonych powstało na początku XX wieku i tam ma też kilka jakichś parafii, czy może kilkanaście, nie wiem dokładnie, w Polsce, ale zobaczcie, że Kościół katolicki, rozumiany jako biskupi, hierarchowie i tak dalej, to jest agenda obcego państwa. No tak wychodzi z korespondencji, którą no, tu nuncjatura mówi, że nie można pocztą polską do nich pisać, tylko trzeba pocztą dyplomatyczną, bo oni są z innego państwa. Nie? Mówią po polsku, mają tam polskie biuro w Polsce, nie? Ale oni są z innego państwa. Noż to tak warto, żeby Polacy zaczęli myśleć o Kościele katolickim, że to jest element obcego państwa na naszym terytorium. I drugie pytanie, ile kościołów w świecie ma statut państwa?
To chyba ten jeden tylko. I kalifat.
Może kalifat, ale chyba nieuznawany. U nas nie ma ambasady, nie? Nuncjatury kalifatu. No zobaczcie, że to rzeczywiście jest jakieś nowum. Warto tutaj przeczytać Księgę Apokalipsy. Ci z was, którzy nie czytali, polecam 17 rozdział Księgi Apokalipsy. Rzućcie sobie okiem i zobaczycie, że to, co zapytałem, ile kościołów chrześcijańskich czy tam postchrześcijańskich na świecie ma statut państwa, nie? No i wtedy zobaczycie sobie tam później ten rozdział 17 i czekam na wasze opinie, odkrycia, szczególnie mówię o nowych naszych widzach. Nie chcę wam spoilerować, sami sobie to odkryjcie, a dla ciekawych to jeszcze pytanie, kto kościołowi rzymskiemu, katolickiemu nadał status państwa i ziemię w Watykanie?
Także zadanie domowe jest, 17 rozdział Apokalipsy i trochę historii kościoła katolickiego we Włoszech. To sobie, drodzy widzowie, zbadajcie. Ja dziękuję moim gościom, mecenas Andrzej Turczyn.
Dziękuję. To już koniec?
No chyba, że...
Nie zdążyłem.
Chyba, że chcesz jeszcze o czymś powiedzieć.
Andrzej, czy rozgrzałeś, to jedź!
Dobra, dziękuję bardzo. Byłem na rozprawie sądowej, w związku z tym mogłem się dopiero na koniec połączyć.
I pastor Paweł Chojecki, dziękujemy.
Dziękuję bardzo i zapraszam na 13 w niedzielę.
A za chwilę oczywiście pomyśl dziś pastora Chojeckiego, nie wierzę w COVID-a. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, dziś 18:00 jeszcze oczywiście dogrywka. Zapraszam także to zachęcam także do wspierania oczywiście telewizji Idź Pod Prąd. Nasz comiesięczny cel to 1000 wpłat. Możecie przekazywać wsparcie przez PayPal, DotPay, Blik i zwykły przelew. Szczegóły na stronie idzpodprad.pl/wsparcie i zachęcam do kupna książki. Wygrałem z księdzem pedofilem wywiad rzeka z bohaterem filmu Sekielskich. Zapraszam na stronie sklep idzpodprad.pl. W przystępnej cenie 22 zł. Link znajdziecie na czacie i w opisie programu. To książka właśnie dotyczy sprawy, o której też sprawy, o której przed chwilą mówiliśmy. Księdza Andrzeja H. Bartek Pankowiak w tym długim wywiadzie opowiada i o tych przeżyciach, o tym, jak wychodził z tego, jak to się toczyło. Bardzo ciekawa, pouczająca i poruszająca lektura. I przypominam jak zawsze, że nie tylko na YouTubie nadajemy, ale też na Facebooku, na idzpodprad.tv, na idzpodprad.fm. Zamieszczamy też nagrania na Vimeo oraz nadajemy na telefonie pod numerem 81 466 93 16. To dla tych, którzy nie mają internetu, jeśli komuś reklamujecie nasze programy, to możecie podawać też te inne źródła. Dziękuję bardzo. To tyle z mojej strony. Teraz Pomyśl Dziś. Nie wierzę w COVID-a. Kartka z kalendarza. A 18:00 dogrywka. Do zobaczenia.
Przyglądałem wczoraj wiadomości w internecie i no oczywiście rekord czwartej fali i tak dalej, no to już się nam opatrzyło. Rzeczywiście rząd w kompletnej praktycznie bierności doprowadził do rozprzestrzenienia się koronawirusa znowu na niebywałą skalę. Szczególnie tu na Lubelszczyźnie doświadczamy tego mocno. Ale w tym artykule zaciekawiło mnie jedno zdanie. Rzecznik ministerstwa mówi o osobach, które nie wierzą w wirus, który rozprzestrzenili chińscy komuniści na cały świat. Mówią, że tego wirusa po prostu nie ma. Że nawet ci ludzie, dusząc się, ostatnie słowa przed respiratorem mówi: nie wierzę w COVID-a, no i, że tak powiem, już jego kontakt z otoczeniem się kończy. Wielu z tych ludzi już niestety nie wróci do nas, do żywych. Jaka musi być siła tej wiary? No wielka, bo człowiek nawet w obliczu śmierci jej nie traci, nie? Czyli widzimy, siła wiary jest wielka. Ale teraz, jaki jest powód tej wiary? Bo to nie jest tak, że wystarczy w coś silnie wierzyć. Nie? W kamień możesz, w jajko wierzyć, ten nie wierzy z kolei w COVID-a, a wierzy w ten filmik na YouTubie, który obejrzał. Chrześcijaństwo różni się właśnie od tych wszystkich dziwacznych wierzeń, że jest oparte na fakcie Słowa Bożego. Posłuchajcie, jak to ujął apostoł Paweł w liście do Rzymian, 10 rozdział, 17 werset. Wiara, czyli nasza chrześcijańska wiara, zaufanie do Boga, spisane Słowo Boże, to ono jest podstawą twojej wiary. Jeśli rzeczywiście dołożysz prawdę Słowa Bożego, czyli Boże obietnice, i siłę swojego zaufania tym obietnicom, odniesiesz sukces tu na ziemi i kiedy obudzisz się w przyszłym życiu.
Listopada 1916 roku na ziemiach zaboru rosyjskiego zdobytych przez państwa centralne ogłoszono deklarację cesarza niemieckiego i cesarza austro-węgierskiego, w której obiecywali oni, że chcą na tych ziemiach utworzyć samodzielne państwo polskie, które będzie monarchią konstytucyjną. Granice tego państwa miały być ustalone później. Nie użyto w deklaracji słowa niepodległe na określenie tego królestwa. Zapewniono, że w łączności z Niemcami i Austro-Węgrami znajdzie ono rękojmię potrzebną do swobodnego swych sił rozwoju. Deklaracja stwierdzała, że państwo to będzie mieć swoją własną armię. To właśnie nadzieja na stworzenie Wojska Polskiego, które walczyłoby po stronie państw centralnych, było przyczyną wydania aktu 5 listopada. Dowództwo niemieckie było pełne uznania dla żołnierzy Legionów Polskich Piłsudskiego, zwłaszcza postawa legionistów w bitwie pod Kościuchówką w lipcu 1916 roku zrobiła wielkie wrażenie. Od początku wojny Niemcy i Austro-Węgry straciły prawie 10 milionów zabitych i rannych żołnierzy. Generał Ludendorff powiedział: Polak to dobry żołnierz. Gdy Austria zawodzi, my musimy postarać się o nowe siły. Trzeba zrobić Wielkie Księstwo Polskie z Warszawą i Lublinem, a następnie polską armię pod niemieckim dowództwem. Niemieccy sztabowcy spodziewali się, że uda się w ten sposób pozyskać około miliona żołnierzy. Politycy niemieccy przewidywali, że państwo polskie będzie niezdolne do samodzielnego bytu i stanie się satelitą Niemiec. Akt 5 listopada był jednak pierwszą deklaracją woli utworzenia państwa polskiego. Wkrótce potem powstała tymczasowa Rada Stanu, będąca organem doradczym dla władz okupacyjnych, i rozpoczęło się tworzenie polskich instytucji państwowych.
Wkurza mnie, jak śmieszne kary nakłada Watykan na biskupów, którzy tuszują pedofilię w kościele.
Ciężko nie być wkurzonym na kościół katolicki.
Trzyma mnie w niewoli sakramentów, rytuałów.
Jego macki sięgają wszędzie.
Jestem wkurzony na kościół katolicki za obłudę.
Głosi on inną Ewangelię.
Kiedyś spytałem mojego taty, dlaczego nie idzie z nami do kościoła, a on odpowiedział: bo ksiądz głupoty pierdzi.
Kościół ryje Polakom berety. Nie potrafią odróżniać dobra od zła.
Całkowita bezkarność kleru.
W kościele katolickim byłam lektorem.
Zakłamuje Ewangelię o darmowym zbawieniu z łaski.
Krzywdzi ludzi.
Całe życie wyobrażałem sobie, że kościół katolicki ma wyłączność na Boga.
Nie mogę już dłużej milczeć.
Prawda o kościele katolickim tak naprawdę jest przerażająca.
Najpierw padłem ofiarą księdza pedofila, a z czasem Kościół, wprowadzając 7 grzechów głównych w życie, próbuje krzywdzić również innych. Dosyć z tym.